Witam serdecznie pani Magdalena Witkiewicz.
Dobry wieczór.
Można nas słuchać, oczywiście trzeba nas słuchać i można nas zobaczyć w tej
chwili.
Już podglądać w internecie. Jesteśmy tam, pomachamy? Pomachamy.
Ale nie wiem gdzie.
Tu kamera. Pozdrawiamy serdecznie. Tutaj książki leżą, nie wszystkie, bo jakby wszystkie to nie byłoby stołu widać spod tych książek. Ja z ogromnym podziwem patrzę na tę listę. Zaczęło się wszystko w roku 2008. W którymś momencie pewnie dojdziemy do tego, że niezwykła wybitna bizneswoman zaczęła pisać.
Z tą wybitnością to bym nie przesadzała.
No jak to? No jeżeli ma się nominację na bizneswoman roku, tak? 2013. Dawne czasy. Zaczyna pisać. To był 2008 rok. Pierwsza książka Milaczek wydana. I do tej pory to jest 11, a mamy 2015, dopiero się zaczął. Więc nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, żeby pisać w takim tempie i takiej jakości. Ta najnowsza książka, a to była pierwsza książka Magdaleny Witkiewicz, jaką w życiu przeczytałam. Potem następne, ale zaczęłam od tej zupełnie najświeższej i przyznaję, że no bardzo dawno nie zdarzyło mi się, żeby coś mnie tak wciągnęło, że ja biegłam do domu i do herbaty zamiast telewizora, co zwykle już robię automatycznie od jakiegoś czasu, książkę wyjmowałam
to
i czytałam,
bo
nie mogłam przestać. I to nie chodziło tylko o to, chociaż też, że akcja wciąga i porywa, bo ona jest taka bardzo ludzka, ale jednocześnie trochę o takiej kryminalnej konstrukcji. Taka jest zagadka, nawet kilka, które się później muszą rozwiązać, różne losy muszą się tak albo inaczej potoczyć, ale też te postaci, które tu występują, wydały mi się tak sympatyczne, że chciałam z nimi być znowu.
Nawet
jeszcze.
Ina?
Tak, a dziennikarka? No proszę pani.
Dziennikarka
samotna
musi
dziennikarka
być trochę nieprzyjemna.
Samotna dziennikarka z kieliszkiem wina, Ina, bardzo blisko mi jest osobą. Naprawdę.
Rozumiem. Czyli jest prawdziwa.
Tak, zdecydowanie tak. I o tej książce pewnie będziemy rozmawiać najwięcej, prawda? Tym bardziej, że myślę, że wiąże pani też z nią jakieś szczególne nadzieje. Ona dotyka spraw ważnych, śmierci.
Tak.
Tego, że możemy innym pomóc, po prostu będąc z nimi, jak na przykład w hospicjum, albo bardzo konkretnie, bo tutaj pojawia się sprawa przeszczepu szpiku, bycia dawcą. To są takie decyzje, które jeżeli nas nie dotyczą, bo nikt bliski, albo nie my, to rzadko myślimy o tym, że a mogłabym, po prostu mógłbym komuś pomóc.
Tak, ta książka, ja przyznam, nigdy nie byłam w takiej sytuacji, żeby podejmować decyzję, czy być dawcą, czy przyjąć, załóżmy, szpik od kogoś innego, ale też w ogóle ta książka urodziła się kilka lat temu, gdy leżałam w szpitalu i tak naprawdę czekałam na diagnozę. Ta diagnoza mogła być bardzo zła, ale też mogła być taka, jaka ostatecznie się okazała, czyli w miarę dobra, bo jestem tutaj z państwem. No i w tym momencie sobie wymyśliłam, co by było, gdyby ta diagnoza była naprawdę zła, więc leżąc w tym szpitalu do rana już miałam wymyśloną całą książkę, którą mogłabym napisać moim dzieciom, żebym była z nimi w tych trudnych chwilach i w łatwych chwilach i w przyjemnych i w nieprzyjemnych w całym ich życiu, tak? Żebym mogła im podarować trochę siebie, mimo iż mnie nie będzie na tym świecie. Ja wiem, że to teraz troszeczkę melodramatycznie brzmi, ale wtedy byłam w takim stanie, że to było dla mnie ważne i też chciałam właśnie taką listę skonstruować, kto byłby na tej liście, więc przez tę całą noc się zastanawiałam nad tym i no okazało się, że jestem zdrowa na szczęście, no ale gdzieś tam książka zakiełkowała i ona bardzo długo czekała tutaj. Mówi pani o tym, że tutaj te 11 książek w ciągu tych kilku lat, ale tak naprawdę te książki piszą się wiele lat, bo tutaj o niej zaczęłam myśleć kilka lat temu, to nie wiem, czy to 3 czy to 4 lata temu były i potem życie dokładało po kolei takie kawałki zdarzeń, które pasowały mi do tej książki. I w końcu w pewnym momencie ona się urodziła. Ja się śmieję, że ona nie była pierwsza na liście i nie mogłam jej napisać. A potem
ale też nie była ostatnia w kolejce, jak podobno.
Mój mąż ostatnia w kolejce. Pozdrawiam mojego męża, ponoć mnie słucha. Ostatnia w kolejce, tak.
Tak,
pierwsza
ja pamiętam
na liście, masz pamiętać. Kochanie.
No. Doczekała się i sam Janusz Wiśniewski pisze, tutaj na okładce tej książki, że jest to współczesna historia o ludzkiej dobroci, że książka intryguje i wzrusza i uwaga, po tej książce chce się natychmiast stać lepszym człowiekiem. Janusz Wiśniewski.
Tak, gdy usłyszałam te słowa, gdy zobaczyłam, bo wydawnictwo mi przesłało, co napisał Janusz Wiśniewski o mojej książce, to pierwsze, co napisałam do pana Janusza na Facebooku z taką no, nieśmiałością: panie Januszu, czy pan naprawdę przeczytał tą moją książkę? No i się dowiedziałam, że pan Janusz Wiśniewski naprawdę przeczytał i mówi: pani Magdo, wielokrotnie mnie pani wzruszyła, gdy to czytałem. Oczywiście mi powiedział, że kilka rzeczy by napisał inaczej, ale mówi, że to jest zupełnie normalne. No, myślę, że to jest pewnego rodzaju wyróżnienie, bo również w lutym ukaże się zbiór opowiadań Janusza Wiśniewskiego, w którym ja również mam swoje opowiadanie, więc myślę, że docenił to, co ja robię.
Bardzo się cieszę. Ta książka ma taką specyficzną konstrukcję, że właściwie jest zbiorem opowiadań różnych postaci, prawda? Ciągle się przenosimy. Mówi ta osoba, mówi ta, czy z punktu widzenia różnych postaci.
Tak,
ja nie mówię, że
tak.
To są narracje, że teraz posłuchajcie, ja wam opowiem, ale oglądamy te historie, czy słuchamy jej jakby z punktu widzenia tych bohaterek głównie.
Tak, bo książka zaczyna się tak naprawdę nad rzeką. Pewne kobiety, nie wiadomo ile ich jest i nie wiadomo kto tam jest, siedzą sobie i opowiadają swoje historie, jak doszło do tego, że one się znalazły właśnie nad tą rzeką razem. I o tym właśnie jest książka, o tym i kończy się również nad rzeką. Więc bardzo prosta książka.
Wiele, wiele opowieści później,
wszystko się
już wydarzyło.
Wiadomo, dlaczego one są nad tą rzeką i co doprowadziło do tego, że one tam się znalazły, że mogły tam wszystkie
być. Po drodze paczka chusteczek by się przydała taka.
No tak mówią recenzentki.
To może przeczyta pani coś z tej pierwszej części właśnie. Sam począteczek?
Sam począteczek przeczytam, bo tutaj bardzo łatwo zdradzić czytelnikom to, czego nie chciałabym na początku im zdradzać, bo mam nadzieję, że pewne zaskoczenia w tej książce będą, ale zacznę czytać rozdział pierwszy bez prologu. Ina. Najbardziej chciałabym zacząć od tej brdy 20 lat temu. Nie wiem, Karola, co ci też z tą brdą przyszło do głowy, żeby tu teraz przyjechać. Jakby nie można było normalnie, po ludzku, przy kawie albo w jakiejś fajnej knajpie. Chociaż wtedy byłoby ryzyko, że uciekniemy, zanim wszystko sobie wyjaśnimy. A stąd raczej ciężko uciec, kajakiem, po ciemku. Chyba to niemożliwe. Możemy co najwyżej się pozabijać. Nawet dzisiaj ciężko mi to wszystko rozgrzebywać, za dużo się wydarzyło. Ale teraz to, co kiedyś uważałam za najważniejsze w życiu, nagle straciło na znaczeniu. Dopiero Karola mi uświadomiła, co jest naprawdę dla mnie ważne, a raczej kto jest dla mnie ważny. Ale zacznijmy od początku, a właściwie od końca. Pamiętam dokładnie dzień, w którym Karolina zapukała do moich drzwi. Może raczej powinnam powiedzieć, że waliła do moich drzwi. Pewnie gdyby dzwoniła przez domofon, nie otworzyłabym. Pracowałam. Mam taki zwyczaj, że gdy pracuję, to całkowicie się wyłączam. Wyciszam telefon, nie przyjmuję gości. Kiedyś przyjaciel obraził się na mnie śmiertelnie, bo go nie wpuściłam, a chciał tylko wpaść na kawę. Akurat coś pisałam, pewnie jak zwykle na ostatnią chwilę, artykuł pod presją szefa, który wisiał po drugiej stronie słuchawki i popędzał, bo zaraz już natychmiast kolejny numer gazety szedł do druku. Nie otworzyłam mu drzwi, a on więcej nie zadzwonił. Ale wtedy już byłam całkiem dużą dziewczynką i wiedziałam, że ludzie po prostu przychodzą i odchodzą. I to zwykle ci, na których nam najbardziej zależy. Czasem niektórzy z nich powracają, ale w najmniej oczekiwanych momentach. Powiedziałabym nawet, że przychodzą niczym bardzo niechciany gość. Tak jak wtedy Karolina. Siedziałam w szrafloku i paliłam jednego papierosa za drugim i kończyłam artykuł. Dokładnie pamiętam ten gorący temat o pewnej posłance bardzo praworządnej partii, która w życiu prywatnym zachowywała się zupełnie niepraworządnie. Mniejsza o to, musiałam skończyć tekst na wczoraj. Pisałam ostatnie akapity, gdy usłyszałam to natrętne walenie w drzwi, już nie pukanie. Ktoś rytmicznie w nie uderzał pięścią. Wstałam tylko dlatego, że ten hałas niemiłosiernie mi przeszkadzał. Zwykle pracowałam w niczym niezmąconej ciszy. W torebce nosiłam stopery do uszu, by móc pracować w każdych okolicznościach, ale w domu miałam najlepsze warunki do pisania. Naczelny o tym wiedział. Mogłam się nie pojawiać w redakcji przez cały tydzień, zaglądałam tylko na kolegium, ale jeśli nie pojawiałam, to też nic się nie działo. Wypracowałam to sobie ciężką, mozolną pracą. Może do celu doszłam trochę po trupach, ale w tej pracy nie można być miękkim. Pracuję głównie dla dwóch gazet. Jedna to tygodnik z górnej półki. Piszę tam, by zaspokoić swoje ambicje. Druga to zupełne przeciwieństwo. Szmatławiec szukający taniej sensacji, prowokujący ludzi, by robili świństwa, a potem opisujący te świństwa ze szczegółami. Każdy z nas ma w swoim życiu takie chwile, których się wstydzi, w których nie chciałby mieć żadnych świadków, a tym bardziej nie chciałby znaleźć się na okładkach setek tysięcy gazet w całym kraju. Moim zadaniem było właśnie tropienie takich chwil w życiu polityków, celebrytów, znanych osobistości. Byłam w tym świetna. Mówię byłam, bo właśnie wczoraj zakończyłam ten etap mojego życia. Długo się do tego zbierałam, ale najpierw musiałam pozamykać pewne sprawy. No teraz szukam czegoś nowego. A może wystarczy mi to, co mam? Może teraz powinnam się skupić na czymś innym? Ale wróćmy do tamtego dnia. Ktoś walił w drzwi. Wkurzona wstałam i poszłam zobaczyć, kto burzy mój spokój. Spokój w oparach dymu i przy szczelnie zasłoniętych roletach. W drzwiach stała dziewczyna. Młoda, ładna, jakby trochę przestraszona. Kapały jej z włosów, wyglądała, jakby ktoś chwilę wcześniej oblał ją wiadrem wody. Nawet nie zauważyłam, że rzęsisty deszcz bębnił w dachowe okno. Mimo dość wczesnego popołudnia na zewnątrz było szaro i ponuro. Dziewczyna też wydawała mi się szara i ponura i na dodatek zmoknięta. Miałam wrażenie, że już ją kiedyś widziałam. Czyżby kochanka jakiegoś polityka, któremu obrobiłam dupę na łamach naszej gazety? A może jego córka? No ale skąd miałaby mieć mój adres? Dla mnie zdobycie adresu jakiegokolwiek prominenta czy gwiazdy filmowej nie stanowiło problemu, ale dla zwykłej dziewczyny i to takiej młodej. Dzień dobry, pani Karolina Rybińska, usłyszałam. Słucham. Tak naprawdę nie słuchałam, tylko myślałam o mojej przerwanej pracy. Miałam ochotę zamknąć przed nią drzwi. Ale to pani, tak? Dziewczyna odgarnęła dłonią spadający na czoło długi, mokry, kasztanowy kosmyk włosów. Ten ruch skądś znałam. Pamiętałam jakby przez mgłę. No ja, ale o co chodzi? Zapytałam, chyba z grzeczności, chociaż tak naprawdę grzeczna nigdy nie byłam. Może to pozostałości po wychowaniu przez matkę, a w zasadzie przez babcię, która była dla mnie najważniejsza w życiu. No cóż, babcia odeszła kilkanaście lat temu, matka też zniknęła z mojego życia, jak każdy, którego pokochałam. Boże, tyle rzeczy muszę wam opowiedzieć, inaczej tego nie zrozumiecie. Nie potrzebowałam niczego ani nikogo. Wtedy miałam ochotę siedzieć w domu sama i miałam ochotę w spokoju pracować. Nie chciałam rozmawiać z jakąś wystraszoną, młodą, mokrą dziewczyną, której udało się pokonać drzwi wejściowe, domofon i ciecia przechadzającego się wzdłuż bloku. Chociaż jak znam życie, siedział w tej swojej kanciapie zapatrzony w telewizor. Muszę coś z tym zrobić. Ja przyjechałam z Gdańska. Dukała. Widać było, że chciała wejść do mieszkania. Tak bardzo chciała wejść do środka, jak bardzo ja nie chciałam jej tam wpuścić. Resztkami dobrego wychowania powstrzymywałam się, by nie zamknąć jej drzwi przed nosem. Nie miałam zamiaru pomagać jej wydusić to, co najwyraźniej ona miała zamiar powiedzieć. Byłam już bardzo poirytowana tą dziwną wizytą. Bo pani była pierwsza na liście, wyszeptała dziewczyna, trzymając w rękach różową teczkę pełną papierów. Zrobiło mi się zimno. Poczułam pewien niepokój. Jedyną listą, która mi przyszła wtedy do głowy, była lista Wildsteina sprzed kilku lat. Jakkolwiek był to rewelacyjny kąsek dziennikarski, to przecież mimo czterdziestki na karku byłam zbyt młoda, by na niej być. Tym bardziej na pierwszej pozycji. Poza tym chyba już wszyscy zostali rozliczeni. Okej, przyjęłam do wiadomości. To wszystko? Zapytałam jak najszybciej, chcąc się pozbyć wariatki, która przyszła do mnie z epokowym odkryciem, że byłam pierwsza na jakiejś cholernej liście. Na liście do strzału? Tym bardziej tego nie chciałam wiedzieć, bo naraziłam się nie jednej osobie w swoim życiu, chociażby tej niepraworządnej posłance, o której właśnie miałam pisać. Wolałam już zginąć nagle, niespodziewanie, bo przecież tak w zasadzie nie miałam się z kim żegnać. W końcu byłam sama. Mieszkałam sama, sama biegałam co rano, nawet sama chodziłam do restauracji. Seks uprawiałam czasem z kimś, a czasem sama. Byłam zupełnie samowystarczalna i chciałam, by tak pozostało zawsze. Mogę wejść? Spytała. Wydało mi się to trochę bezczelne, bo chyba nie dałam jej do zrozumienia, że jest mile widziana. Nie mam teraz czasu, powiedziałam, po prostu. Oczywiście normalny człowiek dodałby jakieś przepraszam, ale wtedy w tym zwariowanym świecie daleko mi było do normalności. Zatem krótko mówiąc, wygnałam dziewczynę z domu. Wyrzuciłam ją na tę cholerną ulewę, zamknęłam za sobą drzwi i poszłam obsmarowywać dupę posłance. W dosłownym tego słowa znaczeniu, bo właśnie tę dupę moczyła w basenie z posłem z przeciwległej partii. Następnego dnia miało się o tym dowiedzieć jakieś 700 tysięcy czytelników. Tylko dzięki mnie. Nawet byłam z tego dumna.
To był pierwszy fragment książki, której jeszcze nie można kupić, a już można było zacząć czytać.
Już za tydzień można
Już kupić. Za tydzień będzie można poznać ciąg dalszy. My jeszcze to i owo powiemy, ale w żaden sposób nie zdradzając przecież fabuły. Ja teraz sobie przypomniałam, jaka była ta Inna na początku, bo później troszkę się zmienia w trakcie powieści i dlatego pani zapytała, czy ją też
tak,
lubię, tak?
Tak.
A pani ją lubi? Skąd to można wymyślić
ja
taką
lubię.
Postać
znaczy,
samolubną?
Skąd można wymyślić taką postać? Przeczytałam książkę pewną o pracy właśnie w brukowcach, więc wiedziałam, jak te osoby się zachowują. I chciałam, żeby ona taka była. Chciałam, żeby ona była taka zła, niedobra, bo myślę, że jak tutaj później czytelnicy się dowiedzą, to jednak życie jej dało trochę w kość. Nie miała zbyt łatwego życia i tak naprawdę no, miała powody, żeby taka być.
Mhm. I tutaj pojawia się jako jedna z tych bohaterek. Zazwyczaj pani bohaterki, choć nie wszystkie. Znaczy tak, po pierwsze to są zazwyczaj kobiety, prawda? Mężczyzn jest trochę mniej, choć występują w książkach.
Mężczyźni są niezbędni, aczkolwiek
tak,
nie na pierwszym
planie.
Gdzieś tam
na drugim planie. Często to są matki dzieciom, matki, tak. Babcie, prawda?
Tak.
No i pani jako mama, rozumiem, że doskonale potrafi opisać, czego ja bym nie potrafiła, jak to jest z dzieckiem, jak to jest spodziewać się dziecka, mieć dziecko płaczące, dziecko chore, dziecko z siniakiem i tak dalej. A tutaj to była jakaś osoba, która opowiedziała też pani, jak to jest być samotną dziennikarką tabloidową.
Może nie tyle samotną dziennikarką, ale rozmawiałam z pisarką Kasią Bondą na ten temat. Ona mi trochę zdradziła kulisy tego, jak to wygląda. I chyba trochę wyobraźnia, no potrafię się wczuć w wiele postaci i wydaje mi się, że ta osoba mogłaby się tak zachowywać. Są takie osoby, które nie chcą się przywiązywać do niczego, do nikogo i być cały czas same. Mhm. Zwykle mają jakieś powody ku temu.
W tej książce jest wiele o pięknej przyjaźni, nawet jeśli ona była zerwana, naruszona, wręcz zniszczona, i o pięknej miłości córki do matki, prawda?
Tak,
to jest
najsilniejsze. Ja jestem zaskoczona, bo do tej pory te moich, mogę powiedzieć, 10 czy 8 pierwszych książek były, koncentrował się temat na relacjach damsko-męskich zwykle. I tutaj jest pierwsza książka, w której to nie jest najbardziej istotne. Oczywiście gdzieś tam po drodze mi wyszedł jakiś romans zupełnie przez przypadek nieplanowany, ale faktycznie przede wszystkim jest to książka o przyjaźni. Tutaj inspiracją tak naprawdę do napisania tej książki, taką zupełnie pierwszą inspiracją była taka piosenka Majki Jeżowskiej i Krystyny Prońko, Przyjaciółko mego serca, wróć, mam pusty dom, on nie kochał nigdy żadnej z nas. I tak naprawdę pomyślałam sobie, jakby to mogło być i co mogłoby spowodować, żeby faktycznie te dwie kobiety po 20 latach znowu do siebie trafiły i znowu się spotkały, albo znowu ich losy w jakikolwiek sposób się mogły skrzyżować.
Myślę, że już można się domyślać, nawet nie czytając, jak ta intryga mniej więcej się toczy i co jest w tej książce
ważne. Za dużo zdradziłam.
Nie, aż przyznaję, że tak mnie ciarki przeszły przy tym zacytowanym fragmencie piosenki, bo rzeczywiście nie myślałam o tym, chociaż pani często posługuje się fragmentami tekstów piosenek jako takimi mottami rozdziałowymi, że tak powiem.
W dwóch powieściach tak zrobiłam, to bardzo mi pomaga uporządkować myśli, jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o książkę. Mhm. I ja wtedy czuję, widzę i potem tak jest, że ta piosenka mi się do końca już kojarzy właśnie z tym konkretnym momentem w mojej powieści.
Można sobie zanucić, a potem czytać. I zawsze to jest ten ton, ten nastrój.
Tak.
Wrócimy do tej lektury. Pierwsza na liście to ostatnia, najnowsza książka, która czeka na swoją oficjalną premierę. 11. książka Magdaleny Witkiewicz. O niej i o innych jej książkach porozmawiamy po godzinie 22:00, a tymczasem pora na naszą powieść w odcinkach.